Oto i są zespół Pod Budą, reprezentowany godnie przez Annę Treter i Andrzeja Sikorowskiego. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Panie Andrzeju, było już takie pytanie, którego panu nikt nie zadał? Ja może od razu ułatwię sobie zadanie.
Myślę, że tak, że to nie jest tak, że dziennikarze pytają o wszystko. Myśmy zawsze pilnowali jakoś, nie wiem, jakiejś takiej rozsądnej granicy, której nie przekraczaliśmy ani my, ani ci, którzy z nami rozmawiali. W związku z tym członkowie zespołu Pod Budą to nie jest taki atrakcyjny temat, jeśli chodzi, nie wiem, o życie rodzinne, o skandale, o to wszystko, co dzisiaj jest bardzo popularne. W związku z tym zadawano nam raczej pytania takie standardowe dotyczące historii zespołu, prawda, naszych poglądów na muzykę, czy też na stylistykę tego, co uprawiamy i tak dalej, i tak dalej.
Na szczęście Radio Kraków jest dużo, dużo starsze, w związku z tym wiele pamiętamy z historii grupy Pod Budą i wiele też rzeczy zgromadziliśmy w naszym archiwum dźwiękowym, do którego dzisiaj pozwoliłem sobie zaglądnąć, ale jeszcze wcześniej. Mamy 40 lat Pod Budą, no to jak nie trudno policzyć, zatrzymujemy się w roku 77. To jest taka data ukuta właśnie dla potrzeb wywiadów, czy faktycznie to był jakiś rok przełomowy?
Nie, faktycznie przełomowy. Andrzej pamięta, że w lutym zapadła decyzja, że pozostajemy ze sobą, ponieważ wcześniej byliśmy częścią kabaretu Pod Budą. Jak tutaj mówiliśmy sobie przed wejściem na antenę, niewiele osób to już pamięta, tak. To był kabaret prowadzony przez Bogdana Smolenia, do którego myśmy w sumie przez niego ściągnięci po kolei przybywali. Najpierw, nawet na jedną i tę samą próbę zostałam zaproszona ja, Jasiek Natowicz, a potem Andrzej w zastępstwie za swoją późniejszą żonę Hariklię, która wyjechała do Grecji na wakacje i zaczął z nami grać i chyba mu się spodobało, bo już po prostu został. Nam się zrobiło żal tych piosenek. Kabaret chylił się ku upadkowi, w sensie takim, że Smoleń poszedł do Teja, do Poznania. My nie mieliśmy za bardzo pomysłu na to, jak dalej prowadzić taki kabaret bez niego zresztą, który był filarem tegoż. Ale mieliśmy już wtedy uzbieranych bardzo wiele, naszym zdaniem, fajnych, wartościowych piosenek i szkoda było przestać. W związku z tym pierwszy taki duży koncert, samodzielny recital zagraliśmy na FAMie w Świnoujściu w 77 roku w lipcu i myślę, że to już naprawdę można liczyć jako moment powstania zespołu.
Ale wiesz dlaczego ja luty...
Nie wiem, właśnie.
To już ci powiem, bo w lutym daliśmy jako kabaret ostatnią premierę. I ta ostatnia premiera spotkała się z takim, powiedzmy sobie, mało entuzjastycznym przyjęciem recenzentów, ale wszyscy zaznaczyli, że w tym kabarecie istotnym bardzo fragmentem są piosenki i zespół muzyczny.
Ja mam wrażenie, proszę wybaczyć panie Andrzeju, że ja panu przerywam, ale to jest istotny moment, bowiem ja mam wrażenie, że tę opowieść już być może gdzieś kiedyś słyszałem, tylko że grupa Pod Budą miała 10 lat, no i Antoni Krupa, który przeprowadził ten wywiad, też był ciut młodszy.
Czasy, których ja pamiętam kabaret, to już są czasy nieco późniejsze. Zespół kabaretowy już okrzepł, już dostał wiele nagród i to takich znaczących się. Wygrał Famę Świnoujską, wygrał
Terror,
tak, Zakopiańskie, zdaje się, przeglądy kabaretowe, a dwu albo trzykrotnie nawet.
Oj, chyba trzy.
Dostał sporo nagród w czasie Studenckich Festiwali Piosenki.
Zaczął się podpierać profesjonalistami w pewnym momencie.
W pewnym momencie właśnie zrobił się jakby już bardziej, mniej amatorski, bardziej zawodowy i trafił na człowieka, który spowodował jakby jego największy sukces. Mowa teraz o Henryku Cyganiku,
który... Ukształtował oblicze.
Który wymyślił dla Budy jakby już nie studencką, już bardziej taką...
Otwartą formułę.
Publicystyczno-kabaretową. Tak.
Był to taki kabaret trybuna troszkę, tak. Był to kabaret zaangażowany, kabaret, który mówił już bardzo zdecydowanie o wielu ważnych sprawach.
A śmieszył również, bo ja do dziś spotykam ludzi, którym utkwiły te spektakle w pamięci jako bardzo...
A śmieszył również, no przecież nie z błahego powodu Smoleń w tej chwili jest gwiazdą kabaretową. Jeśli nie numer jeden czy dwa, bo w sumie nie ma sensu ustawiać tu jakichś kolejności, ale jakby niekwestionowaną w tym kraju. On był jednym z współzałożycieli tego kabaretu.
No i gdy państwo teraz słuchają tego wywiadu po tylu latach, to w państwa pamięci też to mniej więcej te fragmenty historii pod Budą tak zostały ulokowane?
Ja tylko stwierdziłam, że przerywałam Andrzejowi cały czas. Nie, już teraz rozumiem, dlaczego mi mąż mówi, nie przerywaj mi, jak mówię.
Nie.
Cały czas ci wchodziłam w słowo. Mówiłeś rzetelną prawdę.
Ja myślę, że w tych stwierdzeniach nic dodać, nic ująć po 30 latach, bo rzeczywiście była epoka Henryka Cyganika, nieżyjącego zresztą już dziennikarza krakowskiego. I ten kabaret za jego sprawą, jakby z obszaru studenckiego, bo przecież był to kabaret Wyższej Szkoły Rolniczej, później Akademii Rolniczej, a dzisiaj chyba Uniwersytetu Rolniczego. Ten kabaret przestał mówić o sprawach, nie wiem, gminnych, tak bym to określił, zaczął mówić o sprawach, które dotyczą wszystkich Polaków. Był to kabaret polityczny po prostu. A że do tego songi Cyganika zostały opatrzone przez Chnatowicza atrakcyjną muzyką, która się po prostu, one się podobały. No, ludzie przychodzili na te spektakle i wychodzili chyba zadowoleni. To się chyba tak musiało wcześniej czy później skończyć, kiedy Cyganik już nie miał kolejnego pomysłu na kolejną odsłonę. Myśmy próbowali własnych sił, ale kabareciarzami byliśmy mizernymi. Górę wzięła sprawa muzyczna, no i stąd wyłonił się zespół.
Chcę tylko dodać, że nie tylko songi Cyganika śpiewaliśmy, bo śpiewaliśmy też bardzo wiele poetyckich tekstów. Pamiętam Gałczyńskiego, Leśmiana. Ten nasz start w samodzielne życie zespołowe odbył się przy pomocy piosenek autorskich. To jest też chyba bardzo ważna cezura, prawda? Że to już ten cały program zaprezentowany na FAMie to były autorskie piosenki. Głównie twoje i Jaśka Chnatowicza.
Między strychem a piwnicą, w jakiejś starej kamienicy mieszka ktoś, kto rozumie wszystkie zjawy. Dobrze wie, co lubią kwiaty i pamięta wszystkie daty, a kłopoty zna rodzinne od 100 lat. Ciotka Matylda, cała w papilotach, a rozpieszczonego kota i nadzieję, że się jeszcze zmieni świat. Ciotka Matylda ma koronę z papilotów i pod pachą taszczy kota. Przecież biedak nie mógł zostać całkiem sam.
Andrzejem trochę częściej się widuje, ale pan każdorazowo też na antenie wypowiadając się na temat fanów oraz tej grupy, która jest no, przez wiele lat często wierną grupą słuchaczy, zawsze wypowiadał się z bardzo dużą pokorą. Byłem ciekaw, czy takie elementy wywiadu też odnajdę przed laty, no i poszukałem i coś tam znalazłem.
Nasza, że tak powiem, przebieg działalności grupy, bo nie powiem kariera, bo ja nie lubię tego słowa.
Poza tym jaka kariera?
Przebiega dość, że tak powiem, dość prawidłowo, o tak bym to określił. Myśmy w pewnym momencie ruchu studenckiego wyszli, przebijaliśmy się na światło dzienne, jak czasami ja to mówię podczas koncertów estradowych, z tej naszej kabaretowej piwnicy. To przebicie, to wyjście na światło dzienne w pewnym momencie się powiodło. Jakby zespół zaczął funkcjonować w obiegu powszechnym. Dostał wyróżnienie w Opolu, tam się nawet dość spodobał. Wszedł na rynek jedną, drugą, trzecią piosenką. Gdzieś tam na jakichś był listach, wystąpił w jakichś programach telewizyjnych. Czyli to jakby rozwijało się tak, jak normalnie u każdego człowieka, czy w wypadku każdego zespołu pracującego na estradzie. Nagrania radiowe, nagrania telewizyjne, jedna płyta, druga płyta, teraz trzecia duża płyta. Ostaliśmy się przy własnej stylistyce, przy własnym wizerunku. Czyli przetrwaliśmy czasy ogromnej niepopularności tego, co robimy, prawda? Jeżeli widzowie są na tyle łaskawi, nasi słuchacze, że nas jeszcze znoszą i przechodzą na nasze koncerty, to należy uznać, że myśmy żadnego zdecydowanego upadku w tej naszej drodze nie zanotowali.
To były czasy, kiedy płyty się kupowało. Czy te 10 lat pod Budą to był ten moment mniejszej lub większej popularności, popularności, która dopiero miała nadejść? Czy to już wtedy był ogromny sukces?
Czyli to jest końcówka 80-tych lat.
Tak. Właśnie, czy to był sukces? No to trudno powiedzieć. Tak dalece zmieniły się czasy, że nakładami płytowymi w ogóle nie można mierzyć rzeczywistości.
W żaden sposób.
Bo złota płyta w latach 80. to było chyba 100 tysięcy.
150
prawda?
Chyba 150. Nawet. Przy pierwszej naszej płyty...
Ten przelicznik później się zmieniał.
Tak,
dzisiaj
jak ktoś sprzedaje 15 tysięcy, to ma złotą płytę, a jak wytwórnia sprzeda w ogóle, wtłoczy w rynek 6-7, to już uważają, że to jest sukces, że już jest dobrze. Także to są rzeczy zupełnie nieporównywalne, no ale też musimy zdawać sobie sprawę, że konkurencją ogromną dla rynku płytowego tamtych lat stał się internet, którego nie było, prawda? Ludzie mają zupełnie inne możliwości docierania do nagrań i z tych możliwości oczywiście korzystają. Nam się udało po prostu dochować wiernej publiczności. To jest nasz największy sukces, dlatego że ci
po 40 latach też to można powiedzieć?
Tak, no ci ludzie czekają w dalszym ciągu, czy też pod Budą coś wydało, czy nie, a jeżeli przyjeżdżamy do jakiejś miejscowości, to kupią bilet na koncert i ja wciąż spotykam się z zapytaniem, czy pod Budą istnieje, czy zawiesiło działalność. No odpowiadam, że istnieje, no i ludzie mówią, okej, no to gdzieś będziemy was wypatrywać.
Istnieje i zresztą mogą państwo wypatrywać płyty 40 lat pod Budą. To taki dwupłytowy album, o którym na pewno dzisiaj jeszcze powinniśmy wspomnieć, ale w tym wywiadzie pani Ania powiedziała kariera. Jaka kariera? Nie odczuwała pani, że
nie,
jest
myślę,
gwiazdą?
Myślę, że do dziś tego nie odczuwamy. Jeszcze chciałam dorzucić stwierdzenie, że w tej chwili bardzo często na nasze koncerty przychodzą 3 pokolenia słuchaczy. Babcia, córka i na przykład wnuki. Naprawdę. I to wszystkim się to podoba. I myślę, że tak jak Antek Krupa podkreślił w tym wywiadzie, że ta wierność sobie, wierność stylowi, który obraliśmy, on oczywiście troszeczkę ewoluował, ale nie jakoś diametralnie.
Styl, nie Antek Krupa to.
Antek też.
Zresztą na szybko policzyłem, że Antek Krupa pracuje u nas tyle, co żyje pod
więc
Budą.
Musiał ewoluować. No, ale myślę, że właśnie ludzie po prostu kochają te piosenki za mądre teksty, za muzykę, która ma linię melodyczną, zwrotkę, refren, no za takie
która
rzeczy,
się
które...
się da powtórzyć właśnie. To jest dość istotne. Myśmy wszyscy wyrośli z jednego środowiska studenckiego. Zajmowaliśmy się tym dla zabawy. To nie było robione po to, że myśmy chcieli zaistnieć na estradzie i kiedyś z tego żyć. Tak się przez jakiś przypadek stało, ale przecież wszyscy coś studiowaliśmy i mieliśmy prawdopodobnie zupełnie inny pomysł na życie. Ja pamiętam, że to środowisko było bardzo negatywnie nastawione do takiego oficjalnego ruchu estradowego.
Środowisko studenckie.
Środowisko studenckie. Myśmy uważali festiwale, cekiny za obciachowe.
Ale występowaliście w klubach studenckich, które później, to słyszałem w innym archiwalnym wywiadzie, średnio się pan odnosił do tych miejsc.
Nie no, kluby studenckie były jakby naszym naturalnym miejscem. Na dodatek ruch studencki był tak silnie rozwinięty, że myśmy mogli, nie będąc popularyzowani przez radio czy przez telewizję, myśmy się mogli z tego utrzymywać, bo jak się jechało do Gdańska, to się grało w Gdańsku przez tydzień i codziennie w innym klubie. W Katowicach to samo, w Poznaniu to samo. To było tak mocne środowisko. Ale zmierzam do tego, że jak myśmy zaistnieli na Festiwalu Opolskim, to wielu naszych rówieśników i kolegów miało do nas lekki żal. Żeśmy poszli w jakąś komerchę, prawda, że schlebiamy jakimś takim, powiedzmy sobie, tanim gustom, zamiast walczyć w kabaretowej piwnicy o prawdę.
Rozumiem, komerchą została nazwana działalność muzyczna już wtedy.
Tak, no tak, w jakim sensie tak, bo powiedzmy sobie szczerze. No,
z dzisiejszej perspektywy, mówiąc komercja, myślimy raczej czymś innym.
No tak, no Kapka płyną łzy to była piosenka, która zamierzona jako pastisz, powiedzmy sobie, nie najmądrzejsza, a bardzo się się spodobała, co zresztą jest zjawiskiem do dzisiaj powszechnym, że nie najmądrzejsze rzeczy się bardzo podobają. I ludzie odbierali to, to kurczę, no zrobili taki numer, żeby zaistnieć, bo pewnie inaczej nie potrafili. Kariera to było coś zupełnie takie, nawet bym powiedział, jakieś wstydliwe. O.
To się wszystko rzeczywiście stało przypadkiem.
Przybyło stołów bilardowych i na ulicach Ameryka. Dokoła podgolone głowy i disco polo gra muzyka. A w telewizji jakiś młodzik, nie wiedzą diabli skąd się wziął. W zasadzie nic mu nie wychodzi, za to co chwilę krzyczyło. Wow, wow, to krzą. Ktoś przed kamerą spodnie zdjął. Nie wstydzi żadnej się rozmowy i jest niezwykle kontaktowy. Wow, to krzą. Wow, to krzą. Ktoś przed kamerą spodnie zdjął. Powiedział ile razy może i z kim od wczoraj dzieli łoże. Europejczyk, a nie jakiś koł. Wow, to show. A moja córka gdzieś w kąciku nad ważnym się zadaniem poci i nagle pyta mnie po cichu: tatusiu, co to za idioci? Więc myślę sobie, głupia sprawa, zaczynam bredzić coś o pracy. Wreszcie uczciwie odpowiadam, to nasi córciu są rodacy. Wow, to krzą. Ktoś przed kamerą spodnie zdjął. Nie wstydzi żadnej się rozmowy i jest niezwykle kontaktowy. Ktoś przed kamerą spodnie zdjął. Powiedział ile razy może i z kim od wczoraj dzieli łoże. Europejczyk, a nie jakiś koł. Wow, talk show. Wow, talk show. Ktoś przed kamerą spodnie zdjął. Nie wstydzi żadnej się rozmowy i jest niezwykle kontaktowy. Wow, talk show. Wow, talk show. Ktoś przed kamerą spodnie zdjął. Powiedział ile razy może i z kim od wczoraj dzieli łoże. Europejczyk, a nie jakiś koł. Wow, talk show. Europejczyk, a nie żaden koł. Wow, talk show. Wow, talk show.
Cieszę się, że Państwo tu wspomnieli w pewien sposób o tej działalności komercyjnej, która była zarzucana pod budą. W tamtych latach, pamiętam, szufladek muzycznych było zdecydowanie mniej i tu też można odnaleźć archiwalne recenzje płyt, które ukazywały się w prasie. Odnośnie tych szufladek muzycznych też znalazłem wypowiedź. Bardzo proszę.
Zauważyłem, że dla wielu recenzentów ktoś, kto nie daje się zaszufladkować, albo ktoś, kto nie robi, zdaniem recenzenta, jednolitej płyty, popełnia błąd. Bardzo często czytałem w recenzjach płytowych, w różnych naszych fachowych pismach, że człowiek, który w tym kawałku zaczerpnął, a tutaj zresztą jest ogromne pole do popisu dla tych wszystkich wspaniałych naszych piszących o dokonaniach, bo mówi, że w tym kawałku zaczerpnął na przykład z Jeff Becka, a w tym kawałku zaczerpnął, a ogólnie to płyta nie jest jednorodna. A po co ma być jednorodna, pytam się, w jakim celu? Co to znaczy, że płyta jest jednorodna? Dlaczego się nie dajemy zaszufladkować? Bo jakby naczelną zasadą było robienie dobrych piosenek, a nie konwencja, w której je będziemy tworzyć. I jeżeli nam wpadłby pomysł na dobrą piosenkę rockową i umielibyśmy ją jeszcze rockowo zrobić i zaśpiewać, to byśmy takie wyjście wybrali. To nie jest tak, że myśmy sobie kiedyś powiedzieli, że pod budą to będzie grała country, albo że pod budą to będzie grała balladę, albo piosenkę literacką, albo tamto. Nigdy nie było takiego stwierdzenia, nigdy nic takiego nie padło. Po prostu chodzi o robienie dobrych piosenek, a teraz reszta jest po prostu w naszej gestii, w naszej pomysłowości, umiejętnościach i takiej. Co się z tego urodzi, prawda?
Słuchając tego wywiadu z 1987 roku, mam wrażenie, że kiedy mówił pan o tych recenzjach płytowych, sprawiał pan wrażenie bardzo takiego podirytowanego tym faktem, że takie recenzje się ukazują.
Do dzisiaj to mam. Ja po prostu nie mogę spokojnie czytać recenzji płyty Briana Adamsa, w której recenzent mówi, że nic nowego nie zaprezentował. A ja błagam go, żeby on nic nowego nie prezentował, tylko grał tak, jak gra cały czas. Ja nie wiem, czy się spodziewają, że ten facet nagle zacznie, nie wiem, rapować, albo z jakiego powodu, no. Ale to jest pewnie też skaza zawodowa recenzentów, którzy no, żyją z tego, że muszą, prawda, oceniać i żyją z tego, żeby kształtować jakieś nowe trendy, kierunki. Ja bym jeszcze chciał dodać, że myśmy nie sypali piosenkami jak z rękawa, bo jeżeli 40 lat owocuje 12 płytami, prawda, to jest bardzo niewiele. Są zespoły, które co roku, prawda, dostarczają kolejna i ciągle wchodzą do studia nagraniowego. Myśmy tak nie robili. Myśmy czekali, aż uzbiera się materiał uważany przez nas za wart utrwalenia w postaci płyty i wtedy dopiero się tę płytę robiło. Dlatego odnosiłem zawsze wrażenie, że piosenki były bardzo starannie wyselekcjonowane, dopracowane i to nie było tak, że jeden przebój ciągnął jak lokomotywa całą średnią płytę, tylko było 14 piosenek i każda mogła zostać przebojem, gdyby tak, była...
Ale były takie piosenki, które były zamordowane w radiu i telewizji, a były takie, których nie było.
Tak zawsze jest. To jest
mamy mały wpływ na to.
Bo ja już sobie obiecywałem kilkakrotnie, że zawieszę gitarę na kołku. Może nie całkowicie, ale że przestanę się w to tak aktywnie.
Ale czy to jest w ogóle możliwe?
Znaczy, to jest pewien rodzaj narkotyku niewątpliwie, bo to jest przyjemne wychodzenie ludzi. Mnie męczy jeżdżenie na przykład. Nie znoszę wsiadać do samochodu i jechać 200 czy 300 kilometrów. A bywa, że wraca się tuż po imprezie do domu, więc robi się 600 tych kilometrów, a nieraz i 1000. Ja tego po prostu nie lubię. Nie lubi tego mój kręgosłup. Natomiast jak wychodzi się do ludzi, kończy się impreza, ci ludzie oklaskują. To nie jest kwestia tego, że robią owacje na stojąco. Ale istotne jest, że przychodzą potem, mówią, że im to coś dało na przykład, albo że te piosenki są dla nich ważne, albo że ktoś mówi, że się z tymi piosenkami identyfikuje, nie wiem, swoją pierwszą randkę. Albo... To jest po prostu bardzo miłe. I człowiekowi to wchodzi w pewnego rodzaju nawyk. Ja nie mówię o tym już, że życie rodzinne człowieka, który mieszka trochę na walizkach tyle lat, ono zaczyna cierpieć, jak ten facet jest bez przerwy w domu. Ja myślę, że moje małżeństwo by nie trwało 40 lat, gdybym ja miał pracę biurową i codziennie o 15 wracał. To, że wyjeżdżałem, to raczej cementowało mój związek niż odwrotnie.
Andrzej nie powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy w wypadku Nas Obojga, że my oprócz pod budą robimy jeszcze różne rzeczy. Andrzej rozwija swoją twórczość w płytach nagrywanych solowo z Majką. I ja też to samo robię. Nagrałam 4 płyty, które dla mnie są o tyle ważne, że dziękując tu Andrzejowi za przepiękne teksty, wszystkie, jakie dla mnie napisał w ramach zespołu pod budą, ja też... Chyba to już 15 lat temu postanowiłam coś tam skrobnąć i popatrzeć na ten świat swoim wzrokiem. No i to kontynuuję. To świadczy o naszym stosunku do emerytury, prawda? Że my no, de facto i tak bardzo nie chcemy. Oczywiście, że też jestem zmęczona wyjazdami, też mnie boli kręgosłup, ale myślę, że skoro możemy jeszcze śpiewać, bo te głosy pozwalają, mózgi pozwalają wypracować jakieś nowe teksty i nowe wartości, no to trzeba to chyba robić.
Mam taką refleksję, ale myśl na ten temat sformułował Michał Bajer, jak niedawno z nim rozmawiałem. On to powiedział otwarcie, kiedy wymienił kilka nazwisk i podsumował to bo takich jak my to już więcej nie będzie.
Ja nie umiem powiedzieć, czy... Bo zbyt mało jestem zaangażowany w polski rynek muzyczny. I ja nie umiem powiedzieć, czy za naszymi plecami jest zjawisko podobne do zespołu pod budą. Czyli śpiewające piosenkę popularną z dobrym tekstem. Myślę, że takie zespoły są, że to nie jest tak po nas już tylko Pożoga i Potop. Nie śledzę tego. Jeszcze kiedyś zasiadałem w jury festiwalu studenckiego, to jeszcze miałem jakby wgląd trochę w taką piosenkę autorską. Dzisiaj już prawie nie, a trudno się spodziewać, że usłyszę ją w telewizji, czy zobaczę w telewizji, czy usłyszę w radio, bo media są też trochę innymi gatunkami zainteresowane, z różnych, głównie komercyjnych względów.
Ja z tych nudów na emeryturze jeszcze organizuję już w tym roku, to będzie po raz 10 Festiwal Twórczości Korowód i akurat mam do czynienia z młodymi ludźmi i to właśnie głównie tworzącymi, piszącymi, komponującymi, piszącymi swoje piosenki. I myślę, że tak, tylko na przykład przez tych 10 lat, kiedy zgłosiło się do konkursu, powiedzmy rocznie zgłasza się 100-kilkadziesiąt zespołów, w tych pierwszych eliminacjach razy 10 lat, niczego podobnego nie zauważyłam. Ale też być może to jest znak czasu, bo młodzi ludzie w tej chwili kompletnie inaczej podchodzą do komponowania, do tworzenia piosenek. To jest coś absolutnie innego. I najczęściej w tej komisji jest tak, że mój mąż czy Robert Kasprzycki, czyli ludzie, którzy właśnie tworzą piosenki, je wykonują. Jesteśmy wszyscy tego samego zdania. Piosenka taka typowa, jak tu już mówiliśmy, łatwą, chwytliwą melodią,
z refrenem, dobrym
tak,
z gitarą,
i z dobrym tekstem.
Skoro już o Robercie też mówimy, to on pochodzi jeszcze z tych pokoleń, które...
No, chociaż młodszy od nas, prawda?
Ale wygrywając Festiwal Piosenki Studenckiej...
Ja mu dawałem nagrodę, byłem żywy wtedy.
92 rok.
Tak, tak.
I wtedy to coś oznaczało. Festiwal trwa, jakby historia się jakoś inaczej
pisze. To jest bardzo
pisze.
Istotne, bo to ja nawiązuję do tego, co koleżanka powiedziała przed momentem. Oni inaczej na to patrzą, ale równocześnie oni mają zupełnie inne możliwości startowe. My wygrywając studencki festiwal, mieliśmy propozycje natychmiastowe, nagrań radiowych, różnych
takich. To był bilet w przyszłość,
prawda? To był bilet w przyszłość. W tej chwili, gdybym ja dzisiaj na przykład miał zadebiutować, mając wszystkie napisane piosenki, to nie wiedziałbym, do których drzwi mam zapukać i komu je pokazać. Bo boję się, że nikt nie byłby zainteresowany. To jest zupełnie inny czas, inny świat i dlatego ci młodzi ludzie, żeby się przebić, inaczej kombinują, prawda? Zgłoszą się do Mam Talent, prawda? Albo do jakiegoś programu typu, nie wiem, tam Voice of Poland, albo próbują wrzucać coś do internetu, albo próbują zrobić do tego jakiś szokujący teledysk. No, to jest inne myślenie w ogóle na temat tak zwanej kariery.
Brakuje skupienia nad samą piosenką?
Nie, tylko one są po prostu tak inne. My siedząc właśnie w jury tego mojego festiwalu, musieliśmy się naprawdę bardzo, bardzo przestawić, żeby nie skrzywdzić tych młodych ludzi. Zauważyliśmy, że po prostu całą masą idą te piosenki, takie dziwaczne, że jest la, 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 la i to po prostu no, taka formuła jest teraz i trzeba się z tym pogodzić. Tylko pytanie może jest takie, czy to wynika z tego, że oni nie słuchali piosenek na przykład pod budą, czy jeszcze starszych od naszych i nie wiedzą o tym, że może być melodia. Nie słuchali na przykład Hemara. No nie wiem, to ciężko powiedzieć. Czy też to jest takie ich wybicie się na nowoczesność, na ich własną propozycję twórczą.
Ja myślę, że to pokolenie współczesne jest mocno odcięte od przeszłości. Oni właśnie troszeczkę, ja wiem jakim szokiem dla znanego krakowskiego muzyka, młodego, dobrego pianisty było odkrycie piosenek Andrzeja Zauchy. On nagle jakby odkrył Amerykę, mówi jakie świetne piosenki. Dla nas to są rzeczy oczywiste, prawda? Zupełnie oczywiste. No ale żyjemy też w czasach, proszę zauważyć, że umiera Wojtek Młynarski.
To właśnie
chciałem. Gigant. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu nie reaguje natychmiastowym koncertem. Telewizja nie reaguje, żeby tego dnia nadać któryś z jego recitali, a jest ich bardzo wiele. Jak mówię, no inny świat, ja się nie skarżę w tej chwili, stwierdzam jedynie fakt. To jest po prostu myślenie innym kodem troszeczkę. Magda Umer, komentując przykry fakt odejścia Młynarskiego, powiedziała, że tego dnia, kiedy się o nim zaczyna mówić, ze względu na to, że zmarł, to się w Polsce zrobi trochę mądrzej. Bo pojawi się kilka jego piosenek na antenie.
Cieszę się, że porozmawialiśmy sobie dzisiaj nie tylko o przeszłości, ale także pojawiło się wiele refleksji odnośnie świata muzyki, bo to bardzo trudno jest, a w przyszłości będzie coraz trudniej znaleźć fachowców, którzy polską scenę muzyczną obserwują z bliska i od środka, tu przecież trzeba powiedzieć. Więc mam nadzieję, że jak Pod Budą będzie miało tyle lat, co Radio Kraków, to wtedy też państwo przyjdą i opowiedzą, co się zmieniło przez kolejne 50 lat.
Albo nas przywiozą. Wie pan, ja bym nie chciał, żeby ta rozmowa, bo myśmy troszeczkę zaczęli w pewnym momencie narzekać i ja bym nie chciał, żeby ta rozmowa została odebrana jako...
A to nazywamy refleksją właśnie.
Jako refleksja, taka ponura refleksja matuzalemów estradowych, którzy się jakby nie mieszczą, nie godzą z obecnym porządkiem. Nas na dobrą sprawę ten porządek nie dotyczy, bo jak mówię, mamy swoją publiczność i to, co mamy zagrać, zagramy, prawda? Więc bez względu na to, czy będą dla nas łaskawe media, czy nie, to robimy swoje. Natomiast czasami żal, że umykają bardzo wartościowe rzeczy, prawda? Że się do nich nie wraca, że się ich nie pokazuje. Nie mówię koniecznie o Pod Budą. Mówię o naszych rówieśnikach, którzy startowali w tym samym czasie. Żal po prostu, bo to są rzeczy niezwykłe. No. I one odejdą w zapomnienie, tak zgodnie zresztą z frazą Agnieszki Osieckiej, która powiedziała, że historia wszystko zdmuchnie i ma rację.
Dziękuję serdecznie za obecność w studiu, za poświęcony czas. Anna Treter, Andrzej Sikorski, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.